Oto dzieci są darem Bożym. Wiecie, Żyd czytając dobrze to pojął. Dzieci są darem Bożym. Wiecie, słowo to uświadamia nam, że Bóg dał nam coś wspaniałego. Wiecie, dał nam dar miłości w postaci dziecka. Do naszego domu pisze dar miłości. Wiecie, gdy Jakub spotkał się z Ezawem, a Ezaw wracał, już miał 12 dzieci i mówi, a to co? A on mówi, oto dzieci, które Bóg w ogromnym miłosierdziu dał swemu słudze. Wiecie, to jest jedna z spraw, którą zawarł Salomon. Bo druga brzmi tak. Zapamiętaj, jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Kochani, jeśli Bóg nie zbuduje domu, naszego domu, daremny trud i daremny żal. Wiecie, zadamy sobie pytanie, jaki dom zbudowałem moim dzieciom? Jeśli dzieci są darem Bożym, a są, bo tak mówi Słowo Boże, to jaki dom zbudowałem moim dzieciom? Wiecie, Bóg dał nam dzieci. Dał nam też czas, aby te dzieci ukształtować. Aby w te dzieci wpoić pewne zasady. A kształtowanie dzieci zaczyna się od niemowlęcia, a kończy się wtedy, kiedy zaczynamy iść własną drogą. Kochani, wtedy już nic nie zrobicie. Wiecie, jest taki czas w życiu dziecka, że dziecko jest zaopatrzone w swoich rodziców i podświadomości koduje wszystko, co rodzice czynią. Wiecie, na tej zasadzie mogą tworzyć swój przyszły obraz swego domu rodzinnego. Nie muszą, ale mogą. Dzieci potrzebują wzorców. A te wzorce zaczynają się wyciągać z domu rodzinnego. Dzieci nas obserwują. I to w takich trzech dziedzinach. Pierwsza to jest relacja między mną a żoną. Co mówię, co czynię, jak się zachowuję w stosunku do mojej żony. Druga to jest relacja między nami a światem zewnętrznym. Mój stosunek do sąsiada, znajomego, bliskiego. Co mówię, co czynię. A mówimy różne rzeczy. Mówimy takie rzeczy, że czasami... A trzecią zasadą to mój sposób traktowania dziecka w rodzinie. Wiecie, bo w domu Jakuba był tak wspaniały dom, ale Jakub Józefa traktował całkiem inaczej. Wiecie, dzieci to widziały. Nie podobało się to im. Wiecie, jest to bardzo ważne, aby to wiedzieć. A my tak często o tym zapominamy. Wiecie, często zapominacie i zapominamy, że mamy w rodzinach, w swoim domu mamy dobrych obserwatorów, którzy bardzo szybko wykryją w nas dwulicowość. Bardzo szybko. Inny w domu, inny w kościele, inny w pracy. Wiecie, nawet sobie nie zdaje się wprawy, jaki to ma ogromny wpływ na późniejsze życie naszych dzieci. Jeśli żyjemy, jesteśmy wychowani w domu pełnym kłótni, pretensji, zakłamania, cichych dni i tak dalej, bo takie domy są. Jaki mamy mieć obraz naszych dzieci? A przecież to oglądają od młodości. Czemu tego nie powieli własnej rodzinie? Przecież innego wzorca nie widziałem. Moi rodzice się kłócili tylko, plotkowali, dyskutowali, obmawiali. Czemu tego nie powieli? Przecież nie znam innego wzorca. Nie mam innego wzorca. A jeśli to jest dom pełen miłości, pełen radości, pełen pokoju, one będą dążyły do takiego domu i będą chcieć mieć taki dom. bo doświadczyłeś w tym coś pięknego. Wiecie, nie na darmo się mówi. Czym skorupka za młodu nasiąknie, taki wyda owoc. Ja znam, jeszcze jest lepsze, jaki ojciec, taki syn. Ja znam ojców i synów. I tragedia jest, że można być tak dokładny w wszystkim złym, co ojciec jest. Nie na darmo mówię, jako matka, taka córka. Można być taką córką, że nie popuści nic, bo będzie tak jak matka. My się z tego śmieją, bo to są przysłowia. Nie, kochani, to jest prawda. Jaki wyniosę wzorzec z mego domu rodzinnego, taki wniosę w swój. I taki włożę w ten dar, który Bóg mi dał. Dzieci są darem. Wiecie, tak się w życiu dzieje. Ale powiedzcie, czy tak ma być. Wiecie, wybierając Izraela, Bóg nałożył na nich pewien obowiązek w stosunku do swoich dzieci. Wiecie, miałem okazję to oglądać. Miałem okazję oglądać, gdy dziadek, ojcem i wnuczkiem wspólnie się modlili i wielbili Boga. Widziałem, jak ojciec szedł na nabożeństwo z piątką synów. Jak matki córki prowadziły na nabożeństwo. Wiecie, jedni się śmiali, a śmieje się tylko głupi człowiek. Inni podziwiali. Wiecie, w Księdze Powtórzonego Prawa, w 5 Mojżeszowej, tu się sobie 5 Mojżeszową, 6 rozdział, 4, 9 werset, czytamy takie słowa. Wiecie, ponieważ wszystko od tego się zaczyna. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziecie Go miłowali, Pana Boga swego z całej duszy swojej, z całej siły swojej. Niech to słowo, te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. 5 Mojżeszowa, 6-9. Wiecie, jest to Boży nakaz. Ale jest to Boży nakaz do tego człowieka, który to słuchał. Mówi, kochany, Bóg w twoim życiu ma być na pierwszym miejscu. Bóg jest ponad wszystkim. Ponad tym wszystkim, co cię otacza. A słowa te, które ja ci mówię, mają być wszczepione w twoje serce. Bóg zaczyna budować dom. Człowieku. Ja jestem pierwszy. Ale czytając dalej, a mówię, co do waszych dzieci, słowo to będziecie wpajać w nich, waszych synów, będziecie o nich mówili, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się, spać i wstając. Mówi, to będziesz wpajał swoje dzieci. Nie do pomyślenia. Co takiego miał wpoić? Co takiego miał zaznaczyć ojciec swych synów, swe córki? Wiecie, Psalm 78, 3-7 wersetu dają nam jasne spojrzenie. Dwie rzeczy miał tego wpoić. Mówi, tego będziesz uczył dzieci swoje, że to Bóg ustanowił prawo, które dał ojcom waszym. A będziecie dogłosili synom swoim, aby poznały go następne pokolenia. I teraz powiem tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, że mają pokładać nadzieję w Bogu. Nie te 700 ileś, co mają teraz przykazać. Nie, że mają nadzieję pokładać w Panu. Po drugie, że mają nie zapominać o dziełach Pana, którzy przeżyli wasi ojcowie i wasi dziadowie. Mówi, tego ucz, to wpajaj, a to wyda owoc. Lecz Macie szczec Jego przykazania, które mają być przekazywane z pokolenia w pokolenie. Mówi, macie zachować ciągłość. Dwie proste rzeczy. Pokładaj nadzieję w Bogu i nie zapominaj o Jego dziełach. Wiecie, ma to swój cel i ma to do dzisiaj. Ponieważ jak Salomon mówi, oto dzieci są darem Pana, mówi i w ten dar, kochany, ten dar Boży, ty masz włożyć, wszczepić Słowo Boże. Nic więcej. Ty masz wszczepić Słowo Boże w dziecko twoje. A najlepiej to uczynić, jak dzieci są małe i zależne od nas, bo słuchają nas jeszcze. Wiecie, Bóg dobrze wiedział, że jako rodzina mamy na nie wpływ do pewnego czasu. Jak powiedziałem, do pewnego czasu macie wpływ na swoje dzieci. I mówi do ojców izraelskich, ukształtujcie ich. Wpajajcie w nich. Wiecie, to był obowiązek ojców. W czasie dorastania dzieci to był obowiązek ojców. Dzisiaj najlepiej na szkółkę posłać dzieci swoje. To bardzo dobra rzecz. Ale jeśli w domu nie ukształtujecie swoich dzieci, żeby dobrze wiedzieli, będziecie mieć problem. Jeśli nie wskażecie im drogi do Boga, nie będziecie uczyć przykazań, będziecie mieli problem. Ponieważ ta nauka miała dwa oblicze. Po pierwsze, to było słowo pisane. A po drugie, to było ich życie na co dzień. Bez słowa pisanego, bez nauki słowa pisanego, niepraktykowanego, nic nie daje. Możecie w dzieci wsadzić całą Biblię. A jak tego nie pokażecie własnym życiem, to one tego nie przyjmą. Bo można mówić, ale trzeba czynić. I to jest właśnie podstawa całej nauki w Izraelu. Nic wam to nie da, że będziecie mówili, a będziecie żyli inaczej. Bo to się rozmywa. Wiecie, tak jest do dzisiaj w Bożym Kościele. Ucz dziecka swojego dziecka u Słowa Bożego i pokazuj to własnym życiem. Dlaczego to jest takie ważne? Słowo nie może mijać się z praktyką. Nie łudźmy się, nie wychowamy dzieci, jeśli nie będziemy żyli tak, jak chce Bóg żyć. Dlatego ojciec przed synami pod ścianę płaczą się modlić, aby im wpoić to, że Bóg jest najważniejszy w im życiu. Jak w moim, tak i w twoim. Jakie jest moje nastawienie do Słowa Bożego i posłuszeństwa temu Słowu, takie będzie mojego dziecka. Będziecie włosy rwali z głowy. Ponieważ dziecko ma uszy, ma oczy, słyszy i widzi. Jakie jest moje nastawienie do Bożego Kościoła? Co mówię, co czynię? Jakie są moje priorytety? Takie będą ich. Więc jako rodzic Izraelita mieli wypełnić swój obowiązek wobec Boga. Mówi, to jest wasz obowiązek i tego obowiązku masz wypełnić w stosunku do twojego dziecka. Ukształtuj swoje dziecko, wskaż mu drogę, po której ma iść, a oni to przekażą następnym pokoleniom. A oni następnym. I trwa to do dzisiaj. Wskaż i pokazuj, że Bóg w twoim życiu jest na pierwszym miejscu. Że nic przed nim nie będzie. Dzieci to powinny widzieć, doświadczać, że nawet Dzieci nie są tak ważne jak Bóg dla rodzica. Nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach. Że można postawić Boga ponad dziecko swoje. Wiecie, Słowo Boże jest ponadczasowe. I pewne sprawy Bóg jakby przepowiedział. Wiecie, są rodzice i będą, które swoje dzieci będą stawiały na pierwszym miejscu. Wiecie, i wszystko wokół nich się będzie kręciło. Wiecie, że to jest tragedia dla tych domów. I to się będzie kręciło nawet kosztem Boga. Bo dziecko postawiam na pierwszym miejscu. Wiecie, co Pan Jezus powiedział? W Ewangelii według świętego Mateusza, w 10 rozdziale, w 37 wersecie Pan Jezus powiedział: kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Powiecie, czy Pan Jezus mówi, aby nie kochać swoich dzieci? Kochani, nie. Mówi, nie stawiajcie ich ponad mnie. Kochani, jemu się należy pierwszeństwo. Rodzina później. Kochani, ponieważ powiem wam prawdę, jako rodzina cielesna jesteśmy sobą tylko tutaj, na tej ziemi. I to jest ten czas, który otrzymaliśmy od Pana do wspólnego pożycia. I Bóg chce, aby to pożycie było jak najlepsze, to nasze pożycie było jak najlepsze. Mówi, macie wspaniałe, a dałem wam dzieci, dałem wam rodzinę, ale jesteście z nimi tylko tutaj. Mówi, bo wieczność, kochani, należy do mnie. Więc naszym pragnieniem jest, aby tam, gdzie my będziemy, aby były nasze dzieci. Nasze bliscy. Dlatego ten Boży nakaz Izraelowi jest cały czas aktualny. Będziesz pajał swoje dziecko, Bóg na pierwszym miejscu. I przykazania. Wiecie, oni mieli uczyć podstawowych rzeczy. Kim jest dla nich Bóg, co dla nich uczynił. I to w nich wpajali. Mówi, a to wyda owoc. Słowo Boże mówi, a to wyda owoc. Myśleliście kiedyś, że to, co wasze dzieci wpoicie, wyda owoc? Nie, jesteśmy zapracowani, zagonieni, dzieci, no. Nawet niektórzy uważają, że dzieci to nawet nie jest dar Boży. Bo mam takiego w domu, że nie dar Boży. Kochanie, to dar Boży. Tylko, że ten dar Boży musisz ukształtować. Nikt ci nie wychowa twojego dziecka bez ciebie. Nie wychowa go ani szkoła, ani sąsiad. Jesteś wierzącym człowiekiem. Masz wszystkie atuty w ręce. Bóg w twoje ręce włożył coś wspaniałego. Dał ci Słowo Boże. Włóż to w swoje dziecko. Szkółka tego nie zrobi. Ucz dzieci, że Jezus Chrystus jest podstawą życia. Wiecie, nawet sobie nie zdacie, jaki to jest ogromny skarb włożony w serce dziecka. A ten skarb może być wykorzystany w odpowiednim czasie. Gdy staną przed wyborem pójścia za Jezusem i za światem. Wiecie, staną przed takim wyborem, jak stanął każdy z nas. Zapamiętajmy jedno. Drogi za Panem dokonuje się samodzielnie. Więc nie obciążajmy się winą że za naszych bliskich, w tym dzieci, które nie poszły na razie drogą Bożą. Nie obciążajcie się winą. Jeśli masz pełną świadomość, że ze swojej strony zrobisz wszystko, aby je ukierunkować, wskazując drogę do Jezusa Chrystusa, a nasze życie było ich przykładem, możesz być pewny. Wiecie, co nam zostaje? Modlitwa. Nam zostaje modlitwa oddać ich w modlitwie Panu i wierzyć, że kiedyś ten wszczepiony owoc wyda plon. Wiecie, są bardzo ważne, byśmy sobie uświadomili, że decyzję pójścia za Chrystusem nasi bliscy muszą podjąć sami. Zbawienia się nie dziedziczy. Są rodzice, uważają, że przez nich nie dziedziczy się zbawienia, kochani. Ale mamy przeogromną nadzieję i wiemy o tym, że nasze dzieci żyją pod naszym błogosławieństwem. Że to błogosławieństwo, które nam Pan daje, spływa na nasze dzieci. I o tym napisał apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 7,14. Że nasze dzieci są uświęcone przez rodziców wierzących lub rodzica. Tu nie chodzi o zbawienie. Uświęcenie zachodzi na nie, że są błogosławione przez nas i Bóg na nich tą łaskę zsyła. Tak pisał apostoł Paweł do Koryntian. Zsyła na małżonka, otrzymuje te tymczasowe błogosławieństwo, otrzymuje nasze dzieci z powodu tego, że jeden z nas jest wierzącym człowiekiem. I Bóg na naszym domem zrobił taki parasol. Jest to przez łaskę, która się rozlewa na nasz dom. Chociaż dziecko nie poszło za Panem. Korzysta z tych Bożych błogosławień, które na nas wpływają. Więc rodzi się pytanie, jakim jestem ojcem? Jakim jestem dziadkiem, babcią, matką? Czy jestem wzorem dla moich dzieci, wnuków? Wiecie, dam wam przykłady ze Słowa Bożego, bo najlepsze to oprzeć na Słowie Bożym. Mężowie, ojcowie, którzy znali Słowo Boże, żyli pod Jego wpływem, a w ich domu było różnie. Pierwsze mamy zapisane w 1 Samuelowym, w 2 rozdziale, mamy takiego znanego kapłana, kapłan Heli. Jaki był wzorem dla swych synów? Miał synów dwóch. Miał przepisy, które miał wpajać. Wiecie, jego synowie piastują stanowisko bardzo ważne, bo są kapłanami w świątyni w Syloe. Po pierwsze, co to jest kapłan? Trzeba by wiedzieć, co to jest kapłan. Malachiasz pisze, że kapłani szczegą poznania Słowa Bożego. Mówi, to są ludzie, którzy znają Słowo Boże, którzy to Słowo Boże przekazują. Po drugie mówi, z ust ich ludzie chcą mieć wskazania. Mówią ludziom, jak mają żyć, jak mają postępować. Ponieważ są posłańcami Pana, Pana zastępu. Tak jest kapłan. A my wiemy, że jesteśmy kapłanami Boga żywego. W Kościele wszyscy wierzący są kapłanami Boga żywego. I jakim jestem wzorem w moim domu? Bo tak mówi Słowo Boże. Jesteście kapłanami Boga żywego. Ale wróćmy do Starego Testamentu. Słowo Boże mówi, że synowie Heliego byli zgorszeniem dla tych, którzy ich oglądali. Dla ludu Bożego. Wiecie, rodzi się pytanie. Dlaczego ojciec nie reaguje na ich zachowanie? Wiecie, Heli oraz jego ojcowska miłość wydała owoc. I zapamiętajcie, że taki owoc może wydać i nasza ojcowska miłość, źle ukierunkowana. Wiecie, Słowo Boże mówi, że bardziej kochał synów niż Boże przykazania. Za to to czynił z jego strony. Nigdy nie było przeciwstawienia się ich zachowaniu. Wiecie, bierność wydała swój owoc. Boże Słowo mówi, że nie trzymali się prawa obowiązującego kapłanów. Bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana. Tak powiedziałem, dzieci obserwują nasze życie i prędzej czy później wyciągną wnioski. Ale spójrzmy tylko na życie Heliego. Gdy czytamy 1 Samuelową, 1 rozdział 16 werset, Heli upomina Annę. Gdy wylewa żal przed Bogiem, płacze. Wiecie, co jej powiedział? Dopóki będziesz się zachowała jak pijana, wytrzeźwi ze swego upicia. Wiecie, on widział to, co chciał widzieć. Nie widział jej żalu, nie widział jego serca. Odebrał tak, odebrał. Wiecie, czasami my prosimy sobie prawo, by kogoś pouczać, być porządkowym w ich życiu, a nie przywiozłem tego szablonu do własnego domu. To, co się dzieje w naszym domu, w naszym życiu. Wiecie, bo my uważamy, że dla innych możemy być sędziami, być strażnikami ich życia, a nie lubimy, gdy ktoś patrzy na nasze życie. Dlatego poseł Paweł w liście do Rzymian 2:1 napisał: nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który będziesz osądzał innym, albowiem sądząc drugiego siebie samego potępiasz, ponieważ ty sędzia czynisz to samo. Tak było z Helim. Synowie pełniący tak zaszczytną służbę w Sylecho, wiecie co? Słowo Boże mówi, nie znali Boga. Pełnili służbę trzymając się prawa, osądzając, nie znając prawa. Słowo Boże byli, pisze, że byli nikczemni. Ojciec, kochani, ojciec to widział. Ojciec dobrze wiedział, że przez ich zło przeniosło się na lud Izraela. Lud zaczął lekceważyć składania ofiar. Kochani, to się dzieje w domu, można powiedzieć, wierzącego człowieka. Wiecie, nie było żadnego upomnienia ojca. On tylko powiedział jedno, czemu dopuszczacie się takich rzeczy? Nie było w tym nic stanowczego, co by ich zastanowiło nad sobą, aby pomyśleli, że to, co robią, jest złe. Wiecie, kto był? Ale Bóg był stanowczy. On mówi, dlaczego zgardziliście mną? Stwierdzając, ty synów cenisz bardziej niż mnie. Powiecie, czego uczy nas to słowo? Czy Słowo Boże jest po to, żeby nas czegoś nauczyło? Nie, że wyjdziemy stąd i zapomnimy. Słowo nas uczy po pierwsze, uczy nas jednego, że nie można przechodzić do porządku dziennego, gdy nasze dziecko czyni zło. Nie można tego tolerować w naszym domu. Ani usprawiedliwić, a tak się dzieje. Po drugie, ojciec i nauczył ich szacunku do Boga. Źle pojmowana miłość ojcowska była dla nich zgubą. Mamy ojca zapatrzonego w swoje dzieci. Powiedzcie, ile jest takich ojców i matek? Potem dam drugi przykład. A znacie ojca, który chce ustawić własne dzieci? Ile jest takich ojców, który chce ustawić własne dzieci? I to nawet się posunął do Bożego Kościoła. Słowo Boże daje nam na wszystko odpowiedź. Mamy ojca pragnącego ustawić swoich synów. Wiecie, kto to jest? Samuel. Mąż Boży. Sędzia w Izraelu. Prorok w Izraelu. I gdy czytamy 1 Samuelową, 8 rozdział, 1-3 werset, czytamy takie słowa. A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Ustanowił on, nie Bóg. Jak wiemy, to Bóg powołuje, ustanawia tych, którzy mają pracować w Jego Bożym Kościele i nieść poselstwo. Wiecie, chciał dobrze. Był człowiekiem bogobojnym, który niewątpliwie dobrze zarządzał swoim domem. Ale synowie nie chodzili jego drogami. Gonili raczej za zyskiem, naginali prawo. Skutek tego był taki, że naród izraelski zarządza, wiecie co, króla. Nie chcemy takich sędziów. Samuelu, nie chcemy tych, którzy ci wychował, postawił jako sędziowie, my ich nie chcemy. My chcemy króla, bo twoi synowie czynią wręcz odwrotnie. Do czego zostało powołane przez Słowo Boże? Przecież uczył ich prawidłowo, według tego mieli sądzić Izrael. ale ich życie poszło w innym kierunku. Ojciec nie miał wpływu na takich, jakich wyborów dokonają synowie. Znali Boże prawo, nakazy, ale dokonali tego, czego on nie chciał. Wiecie, i tak samo jest z naszymi dziećmi. Gdy dorastają, dokonują wyborów, które są dla nas ciężarem. Szczególnie, gdy idą swoją drogą, na której nie ma Boga. Ale jest nadzieja. Wiecie, Słowo Boże jest przepełnione nadzieją. Jest nadzieja, że to, co wpoimy w nich, to powiem wam teraz, wyda owoc. A najlepiej to uzasadnić, bo można mówić. I to, co my wpoimy w te dzieci, kiedy to o sobie znak. Gdy przyjdą doświadczenia, wiecie, przypomną sobie, gdzie skierować swój wzrok. Będzie to jedyna droga ich ratunku. Zapamiętajcie, będzie to wtedy jedyna droga ich ratunku. To, co wpoicie z wasze dzieci, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu, że Bóg zbawi i ratuje, będzie jedyną drogą. Bo dam wam trzeci przykład. Ten trzeci przykład jest pełen nadziei. Tu mieliśmy dwa przykłady, jak ojcowie chcieli jak najlepiej, a nie wyszło. Jednego ojca mamy, który był takim ojcem, jaki był. Wiecie, był król Hiskiarz, wszyscy to znamy. Król czyniący co prawe w oczach Pana. I gdy czytamy drugą kronikę, 29 rozdział opisuje życie Hiskiarza. I Hiskiarz ma syna. Syn nazywa się Manases. Wiecie, i czyni coś wręcz odwrotnego, co czyni ojciec. Dlaczego? Czy nie znał Boga jego ojca? Znał. Czy nie słyszał Bożych błogosławieństwach nad domem jego ojca? Słyszał. O cudownym ocaleniu od najazdu asyryjskiego? Słyszał. Uzdrowienie ojca? Słyszał. Czy Manases o tym nie wiedział? Wiedział. Mało tego, on był pod wpływem tego wszystkiego, co się działo w domu Hiskiasza. O tym się mówiło, że takie błogosławieństwo jest tylko jedynie od Boga. Jeśli się słyszy takie rzeczy, to głupio było, żeby nie wyciągnąć wniosków, dobrych wniosków naszego życia. Gdy widzimy dobroć Boga, Jego świętość, sprawiedliwość, mamy tyle przykładów, to chcemy, aby nasze dzieci to przyjęły. Ale życie koryguje pewne rzeczy. Gdy czytamy drugą królewską, 21 rozdział, drugą kronik, 33 rozdział, wiecie, jesteśmy zaskoczeni. Te księgi opisują dzieje króla Manasesa. Powiecie, co stało się w jego panowaniu, że nadeszła taka radykalna zmiana? Miał 12 lat, jak objął królestwo. Rządził 55 lat. I czytamy takie słowa. I też mieliśmy świadectwo tego, że można takie rzeczy czynić. Słyszeliśmy. Jak może człowiek wierzący takie rzeczy czynić? Wiecie, co czytamy? Czyni on to, co złe w oczach Pana. To, co ojciec zburzył, on zbudował. Nawet posunął się dalej. Zbudował ołtarz całemu zastępowi niebieskiemu i to w podwórzach świątyni. Nie do pomyślenia. Synu swojego oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo, czary i tak dalej. Wiele zła czyni w oczach Pana. Wiecie, Bóg zapowiedział karę. Mówi, chłopie, upamiętaj się. Mówi, ja sprowadzę na dom Judy i Jerozolimy takie nieszczęście. Kto o tym usłyszy, to w obu uszach mu zadzwoni. Ogarnij go od przerażenia. I czytamy w 11 wersecie. W łańcuchach został uprowadzony do Babilonu. A przez cały czas, nim Bóg prowadził swoją słowo w czyn, Pan przemawiał do niego oraz ludu, lecz oni nie słuchali. Wiecie, w życiu tak jest. Bóg mówi do nas raz, drugi raz, trzeci raz. Bo ktoś mówi, że po trzeci raz rezygnuje. Nie, kochani, Bóg mówi cały czas. Wiecie, a my nie reagujemy. Gdzieś to słowo jest poza nami. Wiecie, czasami trzeba czegoś tak tragicznego, doświadczyć, aby nastąpił przełom w naszym życiu. I tak było w domu ojca. Mówiono o Bogu. I to, co mówiono o Bogu, wydało, kochani, owoc. Bo w ucisku opamiętał się. Błagał Boga. Upokorzył się przed Nim. I modlił się. Wiecie, słowo mówi, a Pan dał się uprosić. Do takiego człowieka. A Pan dał się uprosić. I wysłuchał jego błagania. I pozwolił mu wrócić do Jerozolimy. To był jedyny król, który wrócił w to miejsce, z którego został zabrany. Wiecie, Bóg dał mu czas na naprawę. Naprawę swych życiowych błędów. Najwyraźniej, że Manases, najważniejsze, że Manases miał wzór, do którego się mógł odwołać. I to, co zostało w jego serce wszczepione, to wydało owoc. To był jego ojciec, Iskierz, który też popełnił masę błędów. Ale ręka Pańska zawsze na nim była. Tak jak jest na naszym domu. Wiecie, ale tragedią jest, że tego wzoru zabrakło jego synowi Amonowi. On już poszedł całkiem inną drogą. I nigdy do Pana nie wróci. Wiecie, co mi to słowo ma pokazać? Co mają mi pokazać te przykłady? Wiecie, a te przykłady rodzą pytania, na które musicie sobie dać odpowiedź. Po pierwsze, kogo w swoim życiu stawiam na pierwszym miejscu? To jest pytanie naprawdę, na które sobie musicie dziś odpowiedzieć. Kogo w swoim życiu stawiam na pierwszym miejscu? Po drugie, jak żyjemy w naszych domach i czego dzieci są świadkami? To jest następne pytanie, które sobie musicie postawić. A po trzecie, czy wypełniam nakaz Boży, aby ukształtować moje dziecko w Słowie Bożym, wskazując mu drogę do Chrystusa, ucząc go. Ponieważ decyzję pójścia za Bogiem nasze dziecko musi podjąć same, ale mamy go przygotować do tego, przyjęcia tego. Wiecie, mam nadzieję, że to, co mówimy i to, co te dzieci szczepimy, wyda owoc. Paweł pisze do Tymoteusza tak. Młody chłopak. 2 Tymoteusza 3,15. A ponieważ od dzieciństwa znasz Pismo Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, mówi, to, co ty znasz, to, co powiedziała twoja babcia i mama, to wydało owoc. I Paweł to powiedział, to wydało owoc. Więc pierwszą rzeczą, jaką rodzice izraelscy usłyszeli, to mają wszczepić Słowo Boże w swoje dzieci. Była miłość do Boga i Jego Słowa. Wiecie, tak samo w naszym życiu powinien być na pierwszym miejscu. Ponieważ to był fundament Izraelitów. Na jakim fundamencie buduje dom swój? To jest fundament. Będziesz je wpajał w swoich synów, córek i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się spać i wstając. To była podstawa ich życia. To była podstawa i w to inwestowali ojcowie. I to wydało owoc. Bóg będzie na pierwszym miejscu. Wiecie, ktoś może powiedzieć, i między nami mogą być tacy ludzie, że to nie do pomyślenia, żeby w XXI wieku wpajać takie rzeczy dzieciom. To dziecko powinno być wykształcone, wszechstronnie, znające języki. To nie do pomyślenia. Teraz was coś się zapytam. Odpowiedzcie sobie sami. Czy to, że Boga Izraelici postawili w swoim życiu na pierwszym miejscu, w swoim życiu, przeszkodziło im, słuchajcie, być prawnikami? bankowcami, naukowcami, lekarzami, nauczycielami? Czy to coś przeszkodziło, że Bóg był na pierwszym miejscu jako fundament ich życia, aby dziedziczyć następne rzeczy? Chyba że my mamy spaczone pojęcie. Oni postawili Boga i na tym fundamencie zaczęli budować. Nie. Ale wiedzieli, że najważniejsze, aby w swoim życiu postawić Boga na pierwszym miejscu. Jak rodzic, tak dziecko i następne pokolenia. Powiedzcie, co mówi Słowo Boże? Co powiedział Pan Jezus Chrystus do Kościoła? Szukajcie najpierw, a wszystko inne wam będzie dodane. On powiedział, budujcie dom na mnie, a wszystko inne będzie wam dodane. Bo to wszystko inne jest nam tylko dodane. Nasz fundament jest to, abyśmy żyli Bogiem, Jego Słowem i tego przestrzegać. I to wpajać nasze dzieci, tego uczyć. Jest to prosta nauka. Ale wydająca owoc. Jeśli to wpoimy w nasze dzieci, będziemy naprawdę szczęśliwymi rodzicami. W Izraelu nie do pomyślenia, żeby matkę czy ojca zostawiło dziecko. Jest to nie do pomyślenia, żeby rodzicom nie pomagali. To jest spojone, bo Bóg jest podstawą tego wszystkiego. I w Bożym Kościele tak powinno być, że Jezus Chrystus jest podstawą naszego życia. Ponad wszystko, ponad nasze dzieci. I tego uczmy nasze dzieci. Amen.